Nagranie, które właśnie odsłuchujesz, nosi tytuł
Biznes relacji w systemie MLM, czyli jak rozmawiać z ludźmi, aby nas chcieli wysłuchać i współpracować z nami.
To nagranie zostało stworzone we współpracy z wydawnictwem The Black Horse oraz studiem lektorskim Deep Voice Studio przez Renatę Zarzycką, trenera biznesu i rozwoju osobistego, life coacha, coacha kariery oraz menadżera z wieloletnim doświadczeniem w branży MLM od 1992 roku.
Z tego audiobooka dowiesz się, jak w biznesie MLM możesz budować zdrowe relacje i jak wzbudzić zainteresowanie słuchacza, aby ten chciał Cię wysłuchać i zrobić to, o co go poprosisz. Poznasz techniki pobudzania wyobraźni poprzez użycie metafory i odpowiedniego doboru słów, modulacji głosu, mowy ciała oraz zachowania.
Audiobook ten należy do publikacji wydanych z serii Coaching Biznesu. Seria zawiera publikacje dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży i marketingu, budowaniu relacji z klientami i liderami oraz ma na celu motywację do osiągania sukcesów. Audiobook wzbogacony jest w muzyczne frazy. Kompozycja i wykonanie jest autorstwa Renaty Zarzyckiej, która jest jednocześnie autorką tego audiobooka. Zapraszam do skorzystania z innych audiobooków Akademii Rozwoju Coaching Życia www.coachingżycia.com.pl.
Biznes relacji w systemie multi-level marketing.
MLM jest przede wszystkim biznesem ludzi. Prawdą jest, że ludzie są podstawą tego biznesu i to od nich oraz od umiejętności budowania dobrych relacji zależy ich własny sukces i sukces wielu firm. MLM to biznes ludzi, a więc biznes relacji, zdrowych relacji. Co to oznacza? Zdrowe relacje budujemy poprzez nawiązywanie kontaktu emocjonalnego opartego przede wszystkim na pozytywnych emocjach. Nie ma tu miejsca na agresję, nieuczciwość, narzekanie, smutek, złość czy nienawiść. Kiedy do umysłu lidera wkraczają takie stany emocjonalne, hamują one mocno jego wewnętrzną motywację i zniechęcają również do działania osoby, które z nim współpracują. Okazuje się, że nie wszyscy jednak mamy to szczęście, by bazować na dobrych, wzorcowych, zdrowych relacjach, wyniesionych z domu rodzinnego, które później możemy z powodzeniem powielić w swoim życiu. Umiejętność budowania relacji jest prawdziwą sztuką. Niektórzy mają to w sobie intuicyjnie. Człowiek otaczający się ludźmi, których kocha i na których może liczyć, wracający do domu, w którym czuje się bezpiecznie, wiedzie szczęśliwsze i spokojniejsze życie od tych, którzy nie potrafią budować dobrych relacji. Taki człowiek może być przykładem zdrowych relacji i przykładem człowieka sukcesu, człowieka szczęśliwego i spełnionego w życiu. Inaczej jest z ludźmi posiadającymi urazy z dzieciństwa, skłonnymi przez to do przenoszenia wprogramowanych w umysł schematów agresywnych zachowań, narzekania, marudzenia i tworzenia zaczepek oraz awantur. Taki ktoś potrzebuje wielu ćwiczeń, aby zmienić pewne nieużyteczne nawyki wyniesione z doświadczeń lat wcześniejszych, szczególnie z wczesnego dzieciństwa. Nie wszyscy mamy to szczęście, by bazować na dobrych wzorcach budowania zdrowych relacji, zaczerpniętych z domu rodzinnego, które później możemy z sukcesem powielać w swoim życiu. Często brakuje nam asertywności, umiejętności mówienia o własnych uczuciach lub brakuje nam wielu innych umiejętności, które są ważne do budowania dobrych, zdrowych relacji. Choćby 4 proste, magiczne słowa. Przepraszam, dziękuję, wybacz mi i kocham cię. Niekiedy sprawiają wiele kłopotu osobom, które nie były nauczone stosowania ich w domu. Wprowadzenie ich w nawyk i częste stosowanie podczas konwersacji w odpowiednim momencie to nie lada problem dla osób z urazami. Często wypowiadane działają jak magia. Poprawiają toksyczne relacje i uzdrawiają je. Nasz zasób pozytywnych emocjonalnie słów można rozwinąć tak, by stworzyć wspierające relacje zarówno w małżeństwie, w rodzinie, z dziećmi i z przyjaciółmi oraz w pracy. Dlatego informacje zawarte w tym wydaniu są przydatne nie tylko dla liderów MLM, lecz dla osób, które z różnych powodów do tej pory nie potrafiły zbudować trwałej i bliskiej relacji partnerskiej albo zbudowały i aktualnie przechodzą przez kryzys lub są w trakcie tworzenia nowego związku. Ten audiobook jest również dla osób, które bywają uległe lub agresywne, a mimo to pragną pracować nad sobą i budować relacje w oparciu o zdrową asertywność, dbając o siebie i dobre samopoczucie innych w relacjach tak, aby nikogo nie ranić. Ten materiał jest dla osób, które mają trudności w budowaniu relacji z przyjaciółmi, pracy, w zespole, chcą lepiej się komunikować i nie bać się kontaktów, ciesząc się wspólnie spędzonym czasem. Zawarte tu zagadnienia są dla wszystkich pracujących w zespole, jako szef, lider, menadżer firmy lub menadżer projektu, dla wszystkich tych, którzy chcą zadbać o dobrą komunikację i atmosferę w swojej organizacji. Dobre relacje i atmosfera, szczególnie wśród najbliższych, przekładają się na zaangażowanie i satysfakcję z pracy, a to w efekcie może mieć wpływ na finansowe wyniki Twoje i Twojej firmy. Ucząc się z tego audiobooka wielu nowych sposobów komunikacji, wdrażając je i dbając w odpowiedni sposób o dobre relacje, zbudujesz silniejsze więzi z ważnymi dla siebie osobami, oparte o szczerość, empatię i wzajemny szacunek. Poprzez świadomość pewnych pułapek komunikacyjnych nauczysz się jeszcze skuteczniej rozwiązywać konflikty. Poznasz lepiej swój styl komunikowania się i efekty, jakie to przynosi. Zdecydujesz, czy i jak chcesz to zmienić, posługując się różnymi narzędziami komunikacyjnymi. Okazuje się, że podejmowanie decyzji i ich konsekwencje oraz branie odpowiedzialności za swoje działanie i relacje jest bardzo ważne. To przypomina mi pewną historię o 2 mnichach, którzy udali się na pielgrzymkę. Zakazane było im dotykanie kobiet i rozmawianie z nimi. Była już deszczowa pora, więc mieli oni nadzieję, że rzeka, którą mieli przebyć, okaże się do przejścia. Ponieważ rzeka naruszyła brzegi, przewodnik nie był w stanie przeprawić ich łodzią. Łódź zmyło z prądem rzeki. Jednak była tam też kobieta. Była ubrana bardzo elegancko i miała ze sobą parasolkę. Błagała mnichów, aby pomogli przebyć jej rzekę. ponieważ miała bardzo pilną sprawę. A rzeka, choć gwałtowna i szeroka, nie była głęboka. Młodszy mnich zignorował ją i uciekł wzrokiem. Starszy mnich nic nie powiedział. Posadził ją sobie na plecy i przeniósł ją, stawiając zupełnie suchą na drugim brzegu. Przez całą następną godzinę podczas ich podróży przez gęsty i splątany las młodszy mnich strofował starszego, przepełniony pogardą z powodu zachowania współbrata. Co wydarzyło się dalej, opowiem Ci później, pod koniec tego audiobooka.
Sukces to proces wymagający przemiany.
Ponieważ do biznesu MLM przyłączają się ludzie, którzy wcześniej przygotowani zostali do pracy na etacie, najczęściej nie mają wiele wspólnego z myśleniem w biznesowych kategoriach. Chcąc osiągnąć sukces w biznesie, powinni rozpocząć pracę nad sposobem zmiany myślenia, który odzwierciedli się w odpowiedni sposób zmianą sposobu działania i budowania relacji. Oznacza to, że rolą lidera MLM jest takie działanie, by bez gwałtu na psychice, a raczej poprzez zadawanie pytań i badanie potrzeb oraz ich uświadamianie, doszło do przeramowania myślenia u osoby, z którą lider podjął współpracę. Tylko jak to zrobić, żeby ktoś, kto ma już określone nawyki, zasady i swoje wartości, radykalnie zechciał je zmienić? Jak spowodować, by człowiek, który żyje bez konkretnych celów w swojej strefie komfortu, nagle zaczął stawiać sobie coraz większe wymagania oraz cele i jeszcze uwierzył w to, że może je zrealizować? Jak spowodować, by ktoś, kto nie jest odważny, stał się herosem? Co zrobić, żeby osoba, która boi się występować przed małym gronem osób, nagle stała się świetnym oratorem i szkoleniowcem, budującym przy tym doskonałe relacje ze słuchaczami? Problem polega na tym, że nawet jeśli tylko kilka procent ludzi posiada zdolności czy umiejętności prowadzenia swojego biznesu, to może oznaczać, że tylko kilka procent z nich posiada osobowość i odpowiednie zdolności potrzebne w biznesie MLM. Dlatego na dziesiątki tysięcy ludzi rozpoczynających budowę biznesu MLM na szczyt dochodzi tylko wąska grupa ludzi. I nie dzieje się to w ciągu kilku miesięcy, ale w znacznie dłuższym okresie czasu. Zatem, abyś miał coraz większy biznes, najpierw to ty potrzebujesz wzbudzić w sobie chęć nauki i zmian, a dopiero potem, jako wzór dla innych, możesz pomóc innym ludziom w wyborze ich drogi i wskazać im kierunek w dokonaniu zmian myślenia, języka komunikacji i sposobu działania. To wymaga czasu. Im będziesz bliżej wzoru, tym większej liczbie osób pomożesz. Im ich będzie więcej, tym większy i bardziej stabilny będzie Twój dochód pasywny. Ale po co się tak męczyć? Po co się uczyć? każdego dnia zadaję sobie to pytanie. Czy wolisz chwilową wygodę dla stałej przyszłej niewygody? Czy chwilową niewygodę dla stałej przyszłej wygody? Odpowiedź jest tylko jedna. Idę dalej, bo nagroda jest piękna dla wszystkich, którzy będą pracować nad sobą i pomogą innym oraz będą działać i wytrzymają odpowiednio długo. Co niektórzy chcieliby jednak szybko i na skróty. Podobnie jest ze zdrowiem. Szybko leczą antybiotyki i jest to leczenie na skróty. A toksyczny śmietnik w organizmie mamy coraz większy. Lecz przyczyny choroby wciąż są nieusunięte i odporność coraz słabsza. Czyli nie tędy droga. Tak jest też z biznesem MLM. Szybko, na skróty, to może oznaczać brak odpowiedniej ilości nauki, doświadczenia i ćwiczenia dobrych nawyków. Brak odpowiedniej pracy nad sobą, a tym samym brak zmiany w swojej mentalności i pozostawione dawne nawyki myślowe. To mogą być jedne z przyczyn stagnacji i późniejszej porażki. Jeśli odczuwasz choćby jeden z tych braków, mam dla Ciebie pytanie. Co chcesz w zamian? Jeśli pragniesz czegoś, zrób z tego cel i poszukaj drogi do jego realizacji. O MLM od lat mówi się często, że wystarczy zasponsorować 2, 3, może 6 liderów i już nic więcej nie trzeba robić. Mam zatem do Ciebie pytanie. A gdzie budowanie relacji? Jak ma się to wszystko samo zrobić? Tak na skróty?
Umysł intuicyjny w komunikacji międzyludzkiej.
Umysł racjonalny jest wiernym sługą. Umysł intuicyjny – świętym darem. Paradoksem współczesności jest to, że zaczęliśmy oddawać cześć słudze, a bezcześcić to, co boskie, jak twierdził Albert Einstein. Mózg pierwotny nie rozumie słów ani logiki. Nie jest analityczny. To część mózgu przedstawiająca układ limbiczny i ciało migdałowate. Posługuje się on zupełnie innym językiem. Ten język to mowa zachowania. Mózg pierwotny wyłapie niuanse zachowania, których ten pierwszy nawet nie zauważa. Obserwujemy, czy głos osoby mówiącej do nas drży, czy emanuje siłą. Czy jego ręce trzęsą się nerwowo, czy gestykulują z ożywieniem? Czy jego oczy strzelają na wszystkie strony, czy wpatrują się w Ciebie ze spokojem? Podświadomie widzimy, czy postawa naszego rozmówcy wyraża nieśmiałość, czy pewność siebie. To jest właśnie język mózgu pierwotnego, którego uczymy się we wczesnym dzieciństwie. Na tej zasadzie możemy nawiązać kontakt z niemowlęciem, które nie zna przecież żadnego słowa. Bardzo niewielka część informacji, jaką rejestruje mózg małego dziecka, trafia do jego części mózgu współczesnego. Nasz mózg współczesny poświęca sporo czasu na analizowanie słów, symboli, pojęć i danych, a małe dziecko tego jeszcze nie potrafi robić. Zatem Większość informacji przetwarzana jest w mózgu pierwotnym i stąd możemy nawiązać kontakt z niemowlęciem, językiem, mimiki, energii, dźwięków, dotyku i ruchu. Dziecko również odpowie podobnymi sygnałami niewerbalnymi, na przykład uśmiechem. W ciągu roku dziecko może dowiedzieć się również, że człowiek, który się nie uśmiecha, jest pozbawiony ciepła i może się nieprzyjemnie zachowywać. To właśnie w mózgu pierwotnym zapisana jest wiedza o świecie, zdobyta we wczesnym dzieciństwie. Dzięki temu doświadczeniu dowiadujemy się, że ludzie, którzy się dużo uśmiechają, promieniują ciepłem i spokojem i są bezpieczniejsi od tych, którzy tego nie robią. Kiedy byliśmy mali, te cechy ludzi przyciągały nas do nich. Okazuje się, że mają one dla nas znaczenie również w życiu dorosłym. Przez cały czas mózg pierwotny odbiera tysiące informacji rejestrowanych na poziomie podświadomości. Odebrane informacje dotyczące ludzi, sytuacji i wrażeń nazywamy intuicją. Są one zawsze zabarwione emocjami. Im lepiej potrafimy szybko wczuć się w sytuację oraz zaufać swojej zdolności intuicji i wyczuwania nastroju, tym umiejętność ta staje się dla nas przydatniejsza, a my możemy lepiej zaglądnąć w umysły ludzi i w mgnieniu oka poznać ich zamiary i intencje skierowaną w stosunku do nas, nawet bez wypowiedzianych przez nich słów. Dlatego też w badaniach naukowych okazuje się, że w całej komunikacji język werbalny wypowiadanych słów ma ponoć znaczenie zaledwie tylko w 7%. Komunikacja werbalna oznacza komunikację interpersonalną międzyludzką, której środkiem przekazu jest język mówiony. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, muszą istnieć osoby takie jak mówca i słuchacz. Posługują się one kodem, językiem kluczem, który powinien być znany obu osobom. Komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna. W trakcie rozmowy przekazywanym treściom towarzyszą gesty oraz mimika, które w przyjętym kodzie językowym w danej kulturze potwierdzają komunikaty zwerbalizowane. Gestykulacja mówcy wzmacnia przekaz werbalny. Natomiast język niewerbalny to cała ogromna reszta komunikacji. Niektórzy twierdzą, iż jest to pozostałe 93%. Jak jest faktycznie z tymi procentami? Dowiesz się w innym audiobooku. Ale teraz przejdźmy do dalszej części na temat języka niewerbalnego. Czym on jest? Język niewerbalny to zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, o intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, o pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie oraz o cechach temperamentu i tak dalej.
Czy potrafisz wyrazić uśmiech za pomocą głosu?
Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się bezbarwnym, płaskim głosem powiedzieć: miło cię widzieć. Albo: cieszę się, że tu jesteś. Czy rozmawiając przykładowo przez telefon jesteś bardziej ekspresyjny i energiczny niż w bezpośrednich kontaktach, czy mniej ekspresyjny? Czy wiesz, jak możesz zwiększyć poziom energii i siłę wyrazu w sytuacjach sam na sam ze swoim rozmówcą? Biorąc pod uwagę, że głos składa się z czterech podstawowych komponentów: relaksacji, oddechu, projekcji i rezonansu, wszystkie te elementy powinny współgrać ze sobą, tworząc jeden wyjątkowy profil głosu. O tym jednak opowiem więcej w rozdziale Barwy dźwięków nadają magicznej mocy słowom. Czy już wiesz, jak wyrazić uśmiech za pomocą głosu, niezależnie od tego, czy rozmawiasz bezpośrednio z kimś, czy też przez telefon lub Skype'a? Odpowiedź jest prosta. Wystarczy się uśmiechnąć i mówić: miło cię widzieć. Cieszę się, że tu jesteś. Proponuję, abyś nagrał swój głos z powagą, czytając jakiś fragment tekstu, a później przeczytał ten tekst jeszcze raz, uśmiechając się lekko. Jaka jest różnica, kiedy słuchasz obu rodzajów swoich wypowiedzi? Czy słyszysz różnicę? Czy czujesz różnicę w swoim odbiorze emocjonalnym? Która wersja bardziej przemawia do ciebie? Która wypowiedź bardziej ci się podoba? Bądź świadomy swoich emocjonalnych sygnałów, jakie przekazujesz za pomocą głosu. Pozwól też posłuchać swoich wypowiedzi różnym osobom i zapytaj ich o wrażenia emocjonalne oraz o ich odczucia. Pozwól innym usłyszeć, kiedy jesteś poważny, a kiedy jesteś szczęśliwy, podekscytowany, pełen entuzjazmu i wiary w to, co mówisz. Jak sądzisz, która wypowiedź może bardziej przypaść im do gustu? Komunikacja niewerbalna dotyczy wszystkich ludzkich zachowań, postaw i obiektów innych niż słowa, które komunikują wiadomości i posiadają wspólne społeczne znaczenie. Komunikacja niewerbalna obejmuje wygląd fizyczny, ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystywania czasu i przestrzeni oraz miejsca w komunikowaniu się. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym. Jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie. Komunikacja niewerbalna może odgrywać równie istotną, a może nawet większą rolę, co komunikacja werbalna. Kiedy mówimy, że mamy poczucie lub niejasne odczucie, iż ktoś skłamał, tak naprawdę mamy na myśli, że mowa ciała nie idzie w parze ze słowami naszego rozmówcy. Istnieją co najmniej dwa źródła zróżnicowania przekazów niewerbalnych: normy kulturowe i indywidualne doświadczenie człowieka. Generalnie kobiety są lepszymi od mężczyzn nadawcami i odbiorcami komunikatów niewerbalnych. Oceniane są więc jako bardziej wewnętrznie zgodne, bezpośrednie i ekspresyjne w porozumiewaniu się. Kiedy porównywano trafność interpretacji zachowań niewerbalnych obcych kobiet i mężczyzn, kobiety wykazywały znaczącą przewagę, zwłaszcza przy odczytywaniu negatywnych komunikatów mężczyzn. Różnica dokładności odczytywania komunikatów pozytywnych nie była taka duża. Ciekawe jest również to, że małżonki trafniej interpretowały